Prawdziwego reflektora nigdzie tu nie widzę, chyba że coś przeoczyłam. Jesteśmy u Czechowicza, kolejny odcinek spotkań z profesorem Aleksandrem Wójtowiczem. Tym razem pretekstem do spotkania jest wystawa.
Reflektor jest w całej sali, tylko w takim wymiarze, powiedzmy, metaforycznym, dlatego że to, co widzimy dookoła nas, to są sylwetki postaci z reflektorem związanych, dzięki którym Lublin zaistniał na mapie nowoczesnej poezji awangardowej, które wreszcie zostawiły mnóstwo energii w Lublinie i dzięki tej energii w mieście rzeczywiście zadziała się rzecz wiekopomna, wspaniała, to znaczy sztuka wytwarzała tutaj, na miejscu, nagle stała się częścią takiego ogromnego fermentu, wrzenia, jaki to ferment ogarnął całą sztukę europejską w tym czasie. To znaczy, działo się u nas dokładnie to samo, co działo się w Paryżu, w Rzymie, w Wiedniu, w Berlinie. Czytano te same książki, dyskutowano o tych samych problemach. Czytano również i tłumaczono tych samych poetów, między innymi Guillauma Apollinera, którego Józef Czechowicz czytał z ogromną uwagą i któremu w zasadzie zawdzięcza wykształcenie się takiej dojrzałej, już zupełnie odrębnej, indywidualnej dykcji poetyckiej. Więc tak, reflektor i nie ma i jest, to znaczy nie ma dosłownie, natomiast cała wystawa w naszej intencji i chyba każdy, kto ją odwiedzi, od razu to zobaczy, polega na grze światłem, wszystkim tym, co ta metaforyczna nazwa reflektor podsuwa, prawda? Będziecie mieli Państwo też okazję zobaczyć neon, taki stylizowany na neony międzywojenne, a jednocześnie na logotyp, bo tak chyba można byłoby to określić, czasopisma Reflektor, które się pojawiło na mapie literatury w pierwszej połowie minionego stulecia.
Ledwie 4 numery, a taka historia i takie wpływy i tyle zamieszania. Narysujmy ten czas, w którym Reflektor po raz pierwszy rozbłysk.
No, rozbłyska w ogóle na raty i to jest bardzo ciekawe z tego względu, że i to nie jest taki błysk w stylu SOS, prawda? To jest raczej taka zapowiedź zbliżającego się przełomu literackiego. On się dokonuje w paru odsłonach, no i oczywiście też pod wpływem tego, co promieniuje z innych ośrodków. Natomiast kontekst jest mniej więcej taki, że do literatury zaczyna wchodzić powoli młodzież urodzona u progu XX stulecia i ona ma bardzo głębokie przekonanie, że wszystkie doświadczenia historyczne, ich przecież było niemało, począwszy od wojny poprzez wstrząsy tuż powojenne, doświadczenia społeczne, to jest przecież w końcu epoka tłumu, jak mówią filozofowie i socjologowie wtedy, epoka demokratyczna, że te wszystkie wydarzenia ich ukształtowały zupełnie inaczej i wchodzą na scenę literacką nie jako osoby z pokoleń poprzednich, czyli powiedzmy wieszczowie, ci, którzy chcą być autorytetem moralnym na przykład, albo chcą odkrywać tajniki metafizycznych światów przed zwykłymi profanami, tylko wchodzą jako jedni z wielu demokratyczni, skamandryci mniej więcej w tym czasie mówili na przykład, a mówiąc konkretnie Tuwim, nie chcę być prorokiem, chętnie w tłum się wcisnę, będę ultimus inter pares, czyli ostatnim pośród równych, prawda? Więc nie chcę stać na cokolwiek, chcę być w tłumie. I to jest mniej więcej taka atmosfera, która się unosi nad całą sztuką lat 20. w Polsce. Wydaje się, że sprawy historyczne już są rozwiązane, to znaczy Polska jest niepodległa. Można martwić się o inne rzeczy. I na czele listy tych zmartwień no było wykształcenie właśnie nowej sztuki, czy języka nowej sztuki w Polsce. To się dzieje w Lublinie w kontakcie z poetami z Warszawy, Krakowa, z innych mniejszych ośrodków, ale również w kontakcie z tymi, którzy wówczas przebywają w Paryżu i informują mieszkańców Lublina czy poetów lubelskich, co takiego w sztuce nowoczesnej dzieje się w Paryżu. Co się dzieje? No przede wszystkim dzieje się taki ogromny wstrząs, który polega na tym, że rozpada się kompletnie uniwersum symboliczne, naukowe, które było wykształcone w wieku XIX. I to się dzieje na wszystkich poziomach naraz. Nie wiem, czy szybko wydarzy się podobny wstrząs, no bo jeżeli byśmy tak spojrzeli, ja to tak telegraficznie opowiem, prawda, na to, że nagle przychodzi teoria względności i rozpada się koncepcja przestrzeni. Pojawiają się odkrycia z dziedziny nauk fizycznych i nagle się okazuje, że jest coś więcej niż atom i można by było zadawać znów pytania na temat tego, czym jest materia, prawda, z czego się składa. Pojawiają się odkrycia pierwsze z zakresu radiofizyki, chemii, coś takiego, co wpływa niesłychanie mocno na wyobraźnię artystów, to są na przykład promieniowanie rentgenowskie, które potrafi zmieniać właściwości pierwiastków i nagle ożywa alchemiczne, tradycyjne marzenie o transmutacji i zamianie jednego pierwiastka w drugi, prawda? Więc to i na razie jesteśmy tylko w naukach ścisłych. Idziemy krok dalej. Okazuje się, że filozofia zaczyna kwestionować ideę prawdy. Na gruncie nauki pojawia się teoria konwencjonalizmu, która mówi, że w zasadzie wszystko, cała nasza wiedza o świecie, cały model tego, jak sobie wyobrażamy rzeczywistość, jest pewną konwencją. I równie dobrze można by to opowiedzieć inaczej. Dalej pojawia się psychoanaliza i nagle cała ta koncept, ten gmach wiedzy o człowieku, który w gruncie rzeczy co najmniej od średniowiecza sobie radził bardzo dobrze, nagle zostaje podminowany przez Freuda, który mówi, że tak naprawdę tam jesteśmy prawdziwi tam, gdzie nie mamy dostępu. I teraz jeżeli to wszystko zbierzemy w taki zespół mikro i makro wstrząsów, których epoka doświadcza, to okaże się, że to są takie dwie, trzy generacje, mówię o tych, które wchodzą w literaturę w okresie międzywojnia i trochę wcześniej, które wchodzą w takim momencie, kiedy w zasadzie wszystko to, co stałe, rozpływa się w powietrzu. To jest z kolei pierwsze zdanie manifestu komunistycznego. Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Marshall Berman wiele lat później książkę napisze pod takim właśnie tytułem. To będzie tytuł, cytat zapożyczony z manifestu, no bo właśnie to jest ten moment, prawda? Urodziliśmy się, zaczynamy pisać w takim czasie, kiedy wszystkie dotychczasowe zasady, konwencje, przekonania o świecie wyparowały. Trochę jest to straszne. Wszystkie zasady wyparowują i czym je zastąpimy?
Straszne, ale i daje nadzieję w takim razie.
No więc właśnie, prawda, ten Marshall Berman, o którym wspomniałem, no, posługuje się taką metaforą bardzo sugestywną wiru, prawda, nowoczesność, to jest wir, który wciąga, zabiera nam wszystko to, co mamy, a jednocześnie daje obietnicę wielkiej przygody. No i ta ambiwalencja, która w gruncie rzeczy dzisiaj nam towarzyszy na wszystkich etapach życia naszego, egzystencjalnie, materialnie, zawodowo i tak dalej, ona się wtedy zaczyna aurze takich właśnie pięknych marzeń. Skoro można zacząć wszystko od nowa, to czemu nie stworzyć języka nowej sztuki na nowo, prawda? Tadeusz Peiper, awangardzista krakowski, który jest wzorem dla poetów nowatorów w Polsce, zaczyna swoją twórczość od tomu A, czyli tego, który będzie pierwszą literą nowego alfabetu. Józef Czechowicz, trochę pewnie wzorując się na Peiperze, już na pewno powtarzając ten gest założycielski, tytułuje swój pierwszy tom poetycki Kamień. Kamień milowy, kamień węgielny, prawda? Więc tutaj jakby widać ten taki bardzo mocno wyostrzony element samoświadomości ówczesnych artystów, którzy wiedzą, że stawiają pierwsze litery, zapisują pierwsze stronice w dziejach sztuki czy poezji XX wieku. No i teraz jakbyśmy sobie taką książkę zupełnie wyimaginowaną wyobrazili, która spisuje te wszystkie dzieje na bieżąco, to na pewno byłaby tam pokaźna strona dotycząca za tego, co się działo w Lublinie. A co się działo w Lublinie, no to wynikało przede wszystkim z tego, że kilku artystów, to znaczy przede wszystkim Stanisław Grędziński, nieco starszy, futurysta, który miał za sobą już doświadczenia związane z udziałem w spotkaniach futurystycznych w Krakowie, przeprowadza się do Lublina i tam też spotyka młodych poetów, Józefa Czechowicza, Konrada Wilskiego, Wacława Gralewskiego. I nagle się okazuje, że oni wszyscy myślą bardzo podobnie o sztuce, że mają wrażenie, że trzeba opowiedzieć coś na nowo, że ten język, który im się kojarzy z minioną epoką, już jest bez sensu, nie wystarcza. Zaczynają pisać i poszukiwać. To, co w awangardzie i w ogóle w sztuce tego czasu jest niesłychanie urzekające, to poczucie, że oni nie tworzą arcydzieł, tylko szukają nowej sztuki. Mają bowiem świadomość, że cała historia sztuki, która jest mierzona arcydziełami, czyli tym, co jest takie powiedzmy najbardziej wiekopomne, to jest taka historia sztuki, która no, nie opowiada tego, co najważniejsze, bo to, co najważniejsze, to są próby, poszukiwania, to są relacje międzyludzkie, siatka takich nieformalnych zależności, powiązań, które zazwyczaj w podręcznikach czy w opowieściach o historii sztuki pełnią niewielką epizodyczną rolę w stosunku właśnie do mówienia o dziełach. Natomiast dla nich to jest niesłychanie wartościowe. Mają też szczęście, bo spotykają Czesława Bobrowskiego, którego my trochę tutaj przypominamy na naszej wystawie, z tego względu, że każde ugrupowanie awangardowe w tym czasie miało taką skłonność do teoretyzowania. Czemu nie należy się dziwić z tego względu, że jeżeli szukamy czegoś nowego, to trzeba jednak zdefiniować pole poszukiwań, prawda? awangardziści teoretyzują do upadłego i zazwyczaj później to, co piszą, to idzie w inną stronę zupełnie. Tak jakby teoria to była zupełnie inna sfera aktywności niż praktyka artystyczna. Natomiast co jest ciekawe, Bobrowski niesłychanie dobrze czuje to, co się dzieje w sztuce nowoczesnej i zaczyna pisać teksty, w których wykłada zasadnicze cele grupy Reflektor, w których również pisze o sztuce europejskiej i pokazuje, jak w zasadzie Reflektor wygląda na tle sztuki europejskiej. Bobrowski jako jeden z pierwszych w Polsce w ogóle posługuje się na przykład kategorią surrealizm, która jest wtedy jeszcze nowością absolutną w pierwszej połowie lat 20. Natomiast w Lublinie już wiadomo, czym ten surrealizm jest. I teraz znów jak spojrzymy na poezję Czechowicza, która jest surrealistyczna w swojej strukturze wyobraźni, przedstawiania świata, no to widać, że te przepływy jednak były bardzo intensywne. To znaczy pomiędzy Paryżem a Lublinem wcale nie było lat świetnych, ale były dni w zasadzie, podczas których informacje, teksty, dzieła podróżowały. Bobrowski pisze również na przykład o kinie, co jest też niesłychanie ciekawe, bo jest w rzędzie takich, no powiedzmy, pierwszych teoretyków kina w Polsce. Kiedy film się pojawia, no na początku mówi się o tym taką rozrywką, niesłusznie na pewno, ale jednak jarmarczną, ale już zaraz później, to znaczy w drugiej dekadzie XX stulecia, pojawiają się twórcy, którzy wyciągają film w stronę co najmniej kultury popularnej, a zaraz później sztuki. I zaczynają się w związku z tym spekulacje teoretyczne, jak w zasadzie film stworzyć, czy zaprojektować tak, żeby on był dziełem sztuki. I tutaj się pojawiają krytycy literacy, krytycy sztuki, którzy zaczynają tworzyć recepty, formuły. W Polsce najbardziej znanym jest Karol Iżykowski, który pisze wspaniałą książkę Dziesiąta Muza. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich najbardziej przenikliwych tekstów poświęconych kinu, jakie na początku XX wieku w ogóle w Europie się ukazały. Bobrowski również pisze o kinie intensywnym, o tym, jak w zasadzie można by było kino wynieść do rangi takiego najważniejszego medium nowoczesności. Więc no i rzeczywiście ono nim było i dzisiaj w gruncie rzeczy w sporym stopniu jest nadal, a przynajmniej te sposoby przedstawiania świata, transmitowania wrażliwości nadal obowiązują. To jest jakby taka historia, która w gruncie rzeczy bez Bobrowskiego nie byłaby tak wyrazista, nam się wydaje, i stąd ten pomysł aby o Czesławie Bobrowskim, który był, powiedzmy jeszcze jedną rzecz, on był teoretykiem sztuki, był bardzo sprawny organizacyjnie, bo kiedy wyjeżdża na studia do Warszawy, to jemu przypada rola bycia łącznikiem pomiędzy środowiskami warszawskimi a Lublinem. Radzi sobie całkiem dobrze, bo ma i umiejętności komunikacyjne i jest bardzo przebojowy. Co zresztą poświadcza jego późniejsza kariera, dlatego że niestety pewnie dla teorii literatury i Reflektora rezygnuje z pisania tekstów teoretyczno- i krytyczno-literackich, zajmuje się ekonomią i osiąga na tym polu ogromne sukcesy. Pracuje w dyplomacji, podróżuje po świecie, wykłada w Paryżu po wojnie, więc no to jest osoba, która naprawdę zrobiła fenomenalną karierę, poza literaturą, trzeba uczciwie powiedzieć, ale to wszystko zaczęło się od przygody z Reflektorem i o tym chcielibyśmy przypomnieć na naszej wystawie.
Skoro jesteśmy przy ekonomii, padło to słowo, to wydawanie pisma kosztuje.
Wydawanie pisma kosztuje, a takiego pisma artystycznego, do którego niełatwo znaleźć reklamodawców, to już jest zupełnie kłopot. Więc w takim szerszym obrazku, jakbyśmy na to spojrzeli, to wszystkie artystyczne pisma, jakie się zaczęły w Polsce wtedy ukazywać, to prędzej czy później upadły, a pisma awangardowe w ogóle nie miały szczęścia, po kilka numerów się ukazywało, po czym kończyły żywot, na chwilę powracały. No i tak to było również w Lublinie. Reflektor ukazuje się najpierw w roku 23, później w 24 ukazuje się kolejny numer, i ukażą się jeszcze dwa, czyli no mamy taką linię już widać przerywaną, nie bardzo wiadomo z czego to wynikało, jeżeli nie wiemy z czego, to prawdopodobnie z powodów finansowych. Rzeczywiście w dużej mierze redaktorzy sami finansowali takie czasopisma. Udawało się znaleźć reklamodawców i na przykład na ostatnich stronicach czasopisma Reflektor możemy zobaczyć reklamy przedsiębiorstw lubelskich, które były skłonne na tego rodzaju periodyku się reklamować, co nie było wcale takie znów powszechne, bo na przykład kiedy wspomniany Tadeusz Peiper Zwrotnicę w Krakowie wydawał, to miał duży problem ze znalezieniem przedsiębiorców chętnych do tego, aby pojawić się na okładce czy też na ostatnich kartach czasopisma, ze względu na odium obyczajowe, takie przekonanie, że to jest zbyt burzycielska, zbyt awangardowa sztuka. No i Peiper w zasadzie też siłą rzeczy cały druk pisma niemalże finansował z własnej kieszeni. Więc no to były czasy trudne, czasy heroiczne, o nich się często mówi, takie, które polegały na tym, chyba ten heroizm się sprowadzał w dużej mierze do tego, że dla sztuki artyści byli skłonni do ogromnych poświęceń, łącznie z tymi finansowymi. Natomiast jeżeli już mówimy o tych sprawach wydawniczych, to ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Od tego zaczęliśmy, od światła, od reflektora, prawda, od tych błysków, od całej metaforyki światła, która jest tak w ogóle rdzeniem myśli europejskiej od czasów oświecenia. Prawda? To znaczy my, posługując się metaforyką światła, od razu automatycznie sobie cały system wartości wokół tego budujemy. Rzucić światło, wiadomo co znaczy, zaciemniać, ściemniać. I tak dalej. Też w drugą stronę przykładów jakiś poszukując, można by przywołać tego rodzaju zwroty i słowa. Natomiast reflektor się zaczyna w sposób taki bardzo symptomatyczny, symboliczny i w zasadzie podręcznikowy w pewnym względzie, czy dzieje reflektora, dlatego że na początku jest czasopismo Lucifer. To jest czasopismo zrobione przez młodzież gimnazjalno-uniwersytecką, taki trochę żart, trochę nie. Lucifer to jest postać z imaginarium młodej Polski, która to młoda Polska. Jak wiemy dobrze, czasem granice epok nie obowiązują w sposób dosłowny. I pomimo, że po roku 18 już w zasadzie ogłoszono koniec Młodej Polski, początek dwudziestolecia, to ta wyobraźnia młodopolska jeszcze bardzo dobrze sobie radziła w kolejnej dekadzie i znajdowała różnego rodzaju wcielenia. No, Lucyfer był jedną z takich postaci za sprawą Tadeusza Micińskiego i jego naśladowców, które często przywoływano, ze względu na to, że on uosabiał ten pierwiastek buntu, niezgody na rzeczywistość. Poeci symbolistyczni, wczesnomodernistyczni często ten sam gest powtarzali, no, szukali jakiegoś patrona. No więc oczywiście, jak się nie trudno domyślić, była wokół tego ogromna afera również w Lublinie, no bo jakże w mieście tak tradycyjnym i tak miłującym spokój tego rodzaju harce lucyferyczne można było wyprawiać. Zatem zarzucono dość szybko ten proceder. Młodzież związana z czasopismem przez chwilę wydawało się, że poniesie większe konsekwencje, bo miała być relegowana z uniwersytetu, co było przecież wtedy jednak takim momentem skazania młodego człowieka u progu kariery na zupełnie inne życie. Ostatecznie to się nie zdarzyło. Nawet rektor KUL-u i duchowni mówili, że na taki wyskok to no dobrze, to tam poszaleli z tym Lucyferem, no ale przecież nie ma co ich wyrzucać, bo zmądrzeją. Ale jak Łobodowski był komunistą i jako komunista na uniwersytecie działał, to już nie było takiego argumentu i stwierdzono, że nie rokuje i go wywalono z uczelni. Puenta jest taka, że łatwiej być lucyferystą w Lublinie niż komunistą w międzywojniu. To jest coś takiego, co wisi wtedy w powietrzu, a zaraz później Łobodowskiemu przejdzie i zostanie najbardziej zaciekłym antykomunistą i w zasadzie do końca życia, którego większą część spędzi w Madrycie po wojnie, będzie na wszelkie możliwe sposoby komunistów krytykował. Więc to jakiś taki moment, prawda, i pobłażliwości władz uniwersyteckich i oświeconych duchownych, którzy zamiast wytaczać ciężkie działa, rozumieli, że jako pedagodzy powinni przeczekać pewne sprawy. Młodzieży, no, która też jakoś też te wyskoki w pewnym momencie stwierdziła, że trzeba przenieść gdzie indziej. I teraz puenta tego jest najlepsza, jaka może być. To znaczy nie zrezygnowali z wydawania czasopisma, ale stwierdzili, że ten Lucyfer to im nie pasuje nie tylko ze względu na kwestie opinii publicznej, ale tego jednak, że ich od razu łączy z minioną epoką. Zaczęli szukać zatem innej nazwy. Wtedy takie nazwy kursują już w życiu literackim, ale to jest nowa sztuka, na przykład formiści, zwrotnica. No i oni tak szukając, dyskutując ze starszymi kolegami, pisarzami z Lublina, którzy im podsuwają takie dość tradycyjne nazwy typu Demeter i tak dalej, dochodzą do wniosku, że nazwą pismo zamiast Lucyfer Reflektor. I teraz ta zmiana jest niesłychanie symboliczna, bo tak, po pierwsze odcina ten cały kontekst młodopolsko-religijno-symbolistyczny, a na plan pierwszy wysuwa materialny atrybut cywilizacji nowoczesnej, techniczny, co jest ciekawe i w jednym i w drugim przypadku chodzi o to samo, o rzucenie światła, o niesienie światła, prawda? Tylko, że to światło już ma być niesione w taki sposób, który nie kojarzy się z tym imaginarium, które już w zasadzie tak powoli wyparowuje w ogóle z wyobraźni literackiej, pewnie też trochę i kulturowej, a ma być związane właśnie z czymś materialnym, takim no, mocno sprzęgniętym z rytmem życia codziennego, no bo światło, i tu już kolejna dygresja, ale myślę, że ważna, jest czymś bardzo ważnym nie tylko w metaforyce, o której mówiliśmy, ale na przykład w życiu nocnym. To znaczy ogromna przestrzeń doświadczeń w Lublinie, ale i w ogóle w Europie otwiera się wtedy, kiedy pojawiają się latarnie gazowe, kiedy pojawia się światło elektryczne. Młody Czechowicz pisze wiersz Nocna cukiernia, w którym jednym z takich najważniejszych tematów jest błysk światła i tego, jak to wszystko pomimo nocy pięknie rozbłyska, prawda? Kiedy pojawia się światło elektryczne, to można uprawiać flanerkę, czyli spacerować sobie bezpiecznie po mieście. No już nie mówiąc o innych formach bohemowego życia, czyli no, zwłaszcza po posiedzeniach w kawiarniach, restauracjach i tak dalej. Ten świetlny wątek w zasadzie nas wyprowadził już zupełnie poza wystawę w stronę cukierni lubelskich, międzywojennych i kawiarni.
Zdecydowanie kiedyś jedno ze spotkań u Czechowicza będziemy musieli poświęcić samym drukarzom, dlatego że oni odegrali nie tylko w życiu Czechowicza bardzo ważną rolę. Jaka strata, że dzisiaj ci, którzy wydają pisma albo książki, nie znają się ze swoimi drukarzami. Bardzo możliwe, że literatura mogłaby chodzić jeszcze innymi drogami, bo w przypadku Lucyfera i Reflektora drukarz właśnie odegrał rolę bardzo istotną. Skonfiskowany nakład Lucyfera został uratowany przez tego samego drukarza, który później wydawał, Reflektor właśnie wydawał, jeszcze wydawał na kredyt, czyli właściwie finansował.
Patrzcie Państwo na dokumenty, które przedstawiamy w gablotach, dlatego że one w znacznej części po raz pierwszy widzą światło dzienne na wystawie. To są dokumenty związane z poniekąd z życiem towarzyskim ówczesnych poetów lubelskich, poniekąd również z ich próbami zakładania, prowadzenia czasopisma, podliczania dochodów i strat. No więc to jest jedna rzecz, zdjęcia, bo też pokazujemy kilka zdjęć, które do tej pory nie były widziane. No i też zwróćcie uwagę na teksty, które prezentujemy, z tego względu, że udało nam się odnaleźć w prasie międzywojennego Lublina dwie rubryki z prezentacją tekstów artystów z grupy Reflektor, które do tej pory jakoś tak umykały nam wszystkim. Ja mówię to smutny i sam pełen winy, cytując wieszcza, natomiast udało się je odnaleźć i pokazujemy na naszej wystawie.